Temat pewnego cyklu, który chciałbym dzisiaj rozpocząć, zatytułowałem Jak cieszyć się życiem. Myślę, że dotyczy to wielu z nas, jeśli nie wszystkich. Myślę, że dotyczy to na równi wierzących, jak i niewierzących. Jak cieszyć się życiem? No właśnie, jak? Czy macie jakąś swoją receptę na to, aby cieszyć się życiem? Jak to zrobić, aby wstając rano z radością witać kolejny dzień, nawet jeśli to jest poniedziałek? Jak zrobić, żeby w ten szczególny dzień z uśmiechem go przywitać i powiedzieć: wow, znowu nowe możliwości? Widząc po twarzach, myślę, że większość z was tak robi. Ale czasami zdarza się, że jednak spadamy z tego łóżka, nawet nie wstając lewą nogą, tylko po prostu wypadając. Czy takie nastawienie, a więc radość życia, jest właściwe? Czy jest to w ogóle biblijne? To takich parę pytań. Kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, znalazłem w słowniku synonimy określenia cieszyć się. I one bardzo dużo pokazują. Dlatego, że cieszyć się to znaczy być zadowolonym, być szczęśliwym, być usatysfakcjonowanym, radować się, to jest bardzo dobre słowo, radować się, to jest synonim, weselić się i bawić. A więc stąd moje pytanie, czy masz być zadowolony z życia? Czy masz być szczęśliwy w życiu? Czy masz być radosny i pogodny w życiu? Czy takie przymiotniki dotyczące życia powinny w twoim życiu być? Nie wiem, czy sobie zdawałeś z tego sprawę, albo czy w ogóle zadawałeś sobie takie pytanie. Wiecie, obserwuję ludzi. W ostatnim okresie czasu mojego życia coraz więcej. Mieliśmy kiedyś z żoną taką okazję, byliśmy w takim dużym sklepie, Forum się to nazywało. Ogromny sklep. I to nie tutaj blisko nas. Ogromny sklep. I miałem taki dobry dzień i powiedziałem: kochanie, masz wolną rękę. Ja nie powiedziałem wolny portfel, 5 kart, tylko powiedziałem: masz wolną rękę. Ja sobie znajdę czas. Bo zazwyczaj jestem podirytowany w takich sklepach. Mnie to przytłacza. Ale w ten dzień jakoś tak szczególnie Duch Święty stąpił na mnie i miałem taki dzień. I wiecie, znalazłem sobie czas i wykorzystałem go w taki sposób. Stanąłem sobie przy barierce i obserwowałem ludzi. I sprawiało mi to ogromną frajdę. I tak stałem od barierki, przemieszczałem się razem za żoną, a ja tylko od barierki do barierki. Ogromny sklep, mnóstwo osób i obserwowałem. I myślę, że nie tylko tamta obserwacja, ale również każdego z nas, ponieważ żyjemy w tym świecie, obracamy się, mamy różnych znajomych, pracujemy, każdy z nas może zaobserwować dwa typy ludzi. Oczywiście w pewnym uproszczeniu, ale na potrzeby tego przykazania tak to określiłem. Dwa typy ludzi. Pierwszy z nich to ludzie cieszący się życiem. Jeśli parę takich cech wymienię, powiecie: tak, takich znamy. Ludzie cieszący się życiem często, nie chcę powiedzieć zawsze, ale często są pełni wewnętrznej energii. Ich czasami wręcz rozrywa. To są ludzie, którzy mają pasję często. I wiecie, tą pasją się dzielą. Czasami zagadują nas. I myślą, że całe życie obraca się wokół ich pasji. Ale tak jest. To są ludzie, którzy cieszą się życiem. Zauważyłem, że jeszcze inną taką cechą to jest to, że ludzie, którzy cieszą się życiem, są bardzo kreatywni. Co za tym słowem się kryje, ale więc lubią wpływać na swoje życie. Nie zostają bierni. Mają parę pomysłów na życie. Jakby ujmując to innymi słowami, biorą życie w swoje ręce. Nawet jeśli to troszeczkę niebiblijnie brzmi. Ale są w tym kreatywni, są kolorowi. To też taka moja obserwacja. Są bardzo kolorowi. Nie tylko chodzi mi o styl ubierania się, a więc wszelkie odmiany czerni, szarości i prawie czerni, ale są bardzo kolorowi. Nie tylko w stylu, ale również w wypowiedziach na przykład. To są ludzie, którzy cieszą się życiem. Ważna informacja. Są często pogodni i uśmiechają się. Kiedyś myślałem, że tak mam takie tylko pewne skrzywienie, ale ja to później do tego dotrzemy, zauważyłem, że to jest bardzo, ależ to bardzo biblijne. Ludzie, którzy cieszą się życiem, są pogodni, często się uśmiechają. To po prostu na ich twarzach widać. I tego nie da się niczym innym zastąpić i nie da się ukryć. Ludzie, którzy cieszą się życiem, mają, uwaga, dobre nastawienie do drugich ludzi. Mają, stąd oczywiście wynikają dobre relacje z innymi. A więc ten obok, który stoi, nie przeszkadza mu, a to już jest dużo. A nadto czasami wręcz cieszy go. Ta różnorodność go cieszy, ta inność go cieszy. Lubi obracać się wokół ludzi też innych od siebie, bo wie, że oni go ubogacają. To jest człowiek, który cieszy się życiem. Można znaleźć jeszcze parę innych aspektów, ale ja wymienię tylko te parę. Człowiek, który cieszy się życiem, to pełen energii, pasji, kreatywny, kolorowy, pogodny, uśmiechający się. To człowiek z dobrym nastawieniem do ludzi. I uwaga, swoim stylem przynajmniej intryguje i przyciąga. Nie wiem, jak to się dzieje, ale przyciąga. Posłuchajcie, przyciąga podobnych do siebie. Przede wszystkim przyciąga podobnych do siebie, ale również przyciąga tych smutnych. Ponieważ gdyby nie przyciągał tych smutnych, ci smutni nie mieliby miejsca, gdzie mogliby odreagować, zmienić spojrzenie. I dlatego ci smutni, przeżywający, lgną do takich, którzy cieszą się życiem. I wychodzą z takiego spotkania jednego, drugiego i zmienia się ich sposób myślenia. Ludzie cieszący się mają ogromny wpływ na zmianę drugiego człowieka, który przeżywa różne problemy. Tak ważne jest, aby cieszyć się życiem. Ale jest też drugi rodzaj ludzi. Jak łatwo zgadnąć, ludzie, którzy nie potrafią cieszyć się życiem. I też kilka cech. Często narzekają. Bym powiedział, że to jest cecha przewodnia. To jest taka właściwość przewodnia. Często narzekają na sytuacje i ludzi. Przeszkadzają im wszelkie sytuacje. Albo bardzo krytycznie na nie patrzą. I tak samo na ludzi. Ponieważ ten mi nie odpowiada, tamta nie odpowiada, ten źle patrzy. No nie patrz tak na mnie. Tamten mi coś powiedział. I w ogóle to jest... Nie da się tak żyć. Co to za kraj, tak? Co to za rząd? A ten prezes, którego mam w pracy, no to już jest tragedia. Mało zarabiam, nie jestem szczęśliwy. A mój mąż, teraz w roli kobiety się stawiam, mój mąż to też nie przecież DiCaprio. Co robić? Takie życie. Jak żyć? A tu ktoś mi mówi, że ja mam cieszyć się życiem. Bardzo często narzekają. I narzekanie jest pewnym sposobem życia. Następną taką cechą ich to przeżywają wiele trosk, zmartwień, problemów, które wpływają na negatywne postrzeganie życia. Podkreślam słowo przeżywają, nie doświadczają. Dlatego, że doświadczamy ich wszyscy. ale oni je absorbują mocno do siebie. Zmartwienia, troski. I wydaje mi się, że cały świat wygląda tak, jak oni go postrzegają. Przeżywają wewnętrznie to. I nie potrafią wtedy cieszyć się życiem. Bo jeśli policzymy wszystkie zmartwienia w życiu, troski, kłopoty, problemy, to naprawdę nie ma powodu, aby cieszyć się życiem. Cóż dalej? Tym samym, uwaga, rzadko kiedy się uśmiechają. No bo nie ma powodu. Rzadko kiedy właśnie to robią. Stąd wypisany na ich twarzach jest smutek. I to bardzo widać. To widać. Jeszcze raz to podkreślę. To widać. Ponieważ nie możesz być w rozdwojeniu. Coś jest w sercu, to i to widać na twarzy. Czasami mają kamienną twarz. Wydaje się, że bez wyrazu, ale to są ludzie, którzy nie potrafią cieszyć się życiem. To nie jest gorsza kategoria. To jest tylko stwierdzenie faktu. Jeśli chodzi o relacje z innymi, są często bardzo szorstcy. A wręcz mógłbym powiedzieć, że w postępowaniu względem drugiego człowieka są twardzi. Są twardzi. Ponieważ, jak wcześniej powiedziałem, nie mają powodu, dla którego miałoby być inaczej. I oni swoją postawą nie intrygują, ale irytują. A jeśli o przyciąganie chodzi, to przyciągają podobnych sobie i podobnych sobie. I jeszcze podobnych sobie. Innych nie przyciągają. Dzięki Bogu za tych, którzy umieją potrafić się cieszyć życiem, ponieważ dla tych oni są odskocznią. I to oni wpływają na tych. Ale ci wpływają tylko na podobnych sobie. Negatywizm, wiecie, dopada wszystkich. Nie potrafią się cieszyć życiem i wierzący, i niewierzący. To nie ma znaczenia. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, tu muszę coś powiedzieć, świętowałem 25 lat, kiedy Bóg wkroczył w moje życie. I te 25 lat też pokazują, że niewierzący również nie potrafią cieszyć się życiem. Są tacy wierzący. I czasami przez te 25 lat życia myślę, czy czasami tych wierzących bardziej to nie dopada. Może to jest tylko takie moje, subiektywne. Ale czasami mam takie wrażenie. Tak jak synonimem cieszenia się jest właśnie zadowolenie, radość, tak też jest takie słowo jak antonim, tak? To jest coś podobnego. I przepraszam, przeciwieństwo. I przeciwieństwo do cieszenia się to jest martwić się, niepokoić się, dręczyć się, gryźć się, przejmować się, troszczyć się i smucić się. To wszystko wpływa na brak naszej radości. A przede wszystkim to są zmartwienia, troski i smutki. Zmartwienia, troski i smutki. Często występujące jako same w sobie, jako synonim, ale dzisiaj chciałbym się zatrzymać na tym pierwszym. Dlatego podtytuł mojego kazania jest Moje zmartwienia. Ponieważ to zmartwienia powodują, że nie potrafisz, jedne z wielu, które nie powodują, że nie potrafisz cieszyć się życiem. Cóż to jest zmartwienie? Ano, to jest przykre uczucie niepokoju, smutku, spowodowane jakąś nieprzyjemną sytuacją. A więc coś się wydarzyło i dlatego tym się martwisz, co się wydarzyło. Natomiast troska to jest bardzo podobne, ponieważ jest to uczucie zaniepokojenia, lęku spowodowane trudną sytuacją lub, i to lub jest bardzo ważne, przewidywaniem jej wystąpienia. A więc troszczymy się, oczekując złych wydarzeń. Natomiast martwimy się już tym, co się wydarzyło. I te zmartwienia mają wpływ na to, czy potrafimy cieszyć się życiem, czy nie. Do czego doprowadza zmartwienie? A więc zmartwienie wynika z tego, co już się wydarzyło, ewentualnie skutki tego wydarzenia trwają obecnie. I dlatego tym się martwimy. Przykłady. Przykładem zmartwienia jest zepsuty samochód. Zepsuł się, jechałeś drogą, zepsuł się. Padł silnik, odpadło koło, wyrwało ośkę, cokolwiek, tak? Po prostu samochód kaput. No i teraz zmartwienie. Powiedzmy, że wszystko dobrze się zrobiło, ponieważ miałeś bardzo dobre ubezpieczenie. Przyjechała laweta, samochód poszedł do mechanika, ale jest zmartwienie. Konsekwencje tego wydarzenia są mianowicie takie, że ty musisz jutro iść do pracy, żona musi jechać do pracy, dziecko trzeba odwieźć, jedno, drugie, trzecie, czwarte, sąsiada i psa do weterynarza. I czym ich zawieźć? I martwisz się. I chodzisz z tym zmartwieniem. I martwisz się. I kombinujesz. I tylko chodzisz i tylko myślisz o tym, co zrobić, żeby samochód był sprawny, a najlepiej jak najszybciej. To jest zmartwienie. I martwisz się. I martwisz się. I martwisz się. Zmartwienie jest na przykład choroba, ponieważ ona wpływa na twoje życie. I modliłeś się raz i Bóg nie uzdrowił. Drugi raz nie uzdrowił. O, widocznie, Panie, taka twoja wola, co teraz mam robić? I martwisz się, ponieważ zaplanowałeś wyjazd z rodziną, miałeś zrobić to czy tamto, zarobić ileś pieniędzy, nic nie idzie zrobić, ponieważ leżysz w gorączce. I martwisz się. I martwisz się, i martwisz się. Co dalej? Jeszcze jesteś chory i masz zepsuty samochód, no to już jest... Ponieważ wierzący oczywiście nie wierzą, ale przytoczę ten fragment, że nieszczęścia chodzą parami. Ale my mamy dobre miejsce tutaj w tym kościele. Więc czemu dwa? Dorzucę trzecie zmartwienie. W tym wszystkim masz nieplanowane wydatki, ponieważ poszedłeś do lekarza, lekarz powiedział: tak, pomogę panu, mam dobre lekarstwo, takie takie, że wchodzi przez zastrzyki, to kosztuje ileś set złotych. Zmartwienie. Jak to ileś set złotych? Lekarzu drogi, czy ty nie wiesz, że ja jeszcze muszę kupić, co? Części do samochodu. Koła, ośkę. On jeszcze jest u mechanika, to kosztuje. Zmartwienie się potęguje. I martwisz się. Oczywiście one mogą chodzić osobno, ale już wiemy, że chodzą parami, a ja dokładam jedno. To jest zmartwienie, które dotyka twojego serca. A z tego serca przenika na całe twoje życie. I martwisz się. W całym tym zmartwieniu, a już masz ich trzy powody, aby się martwić. Oczywiście zaczyna się narzekanie i tak dalej, i tak dalej. A co jeszcze dołożę jedno? Pokłócisz się z żoną czy z mężem, ponieważ mąż nieopatrznie powiedział, bo ty zawsze, użył słowa klucz, jak bierzesz samochód, to się psuje. No i oczywiście w akcie miłości, desperacji wyrażasz mu swoją opinię, na co on, nie będąc dłużny, a czasami jest bardziej elokwentny, wypowiada kolejne słowa i się dzieje. Iskrzy. 39. Leżysz, ale iskrzy. Więc co robicie w małżeństwie? Przestaję do siebie mówić. No więc leżysz sam, auto w naprawie, wydatki ogromne, z żoną nie rozmawiasz, ona w swoim takim, albo ona, albo on, obojętnie, tak? W takiej swojej postawie nie przyniosą ci do łóżka ciepłej herbaty, a idź sobie sam po polipirynę. I ja mam cieszyć się życiem? Ludzie, ludzie, o czym ty tutaj mówisz? Czy to są sytuacje z kosmosu? Z kosmosu to by było wtedy zmartwieniem, jakby ci meteor na ogródek spadł. To jest zmartwienie, bo przerył ci i przekopał coś, czego nie zamierzałeś. Ale te pozostałe sytuacje są bardzo prozaiczne z codziennego życia. Ponieważ, uwaga, zmartwienia są i będą w życiu obecne. To dobra nowina. I wszyscy odpowiadają, chwała Panu. Zmartwienia są i będą obecne. I żadna dobra nowina tego nie zmieni. Nawet Ewangelia tego nie zmieni. I tu nastąpiła chwila konsternacji. Wybrnę z tego. Ponieważ one zawsze będą. Ważne jest natomiast to, jak na nie reagujemy. A to, jak reagujemy, wpływa na to, jak postrzegamy życie i czy potrafimy się tym życiem cieszyć. Czy w czasie zmartwień można być radosnym? To jest kolejne jakby pytanie. Czy można jakoś przeciwdziałać tym zmartwieniom, albo innymi słowy, to jak mam reagować, kiedy mam zmartwienia? Co zrobić, żeby w tych czterech wydarzeniach nie popaść w totalne przygnębienie? I tu z pomocą przychodzi Słowo Boże. To dobra nowina dla tych, którzy zastanawiali się, czy w dzisiejszym kazaniu będzie Słowo Boże. Ano jest. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Przypowieści, 12 rozdział. Przypowieści Salomona, 12 rozdział, to jest 713 strona. 714 strona. 12 rozdział, 25 werset A. Czytamy tak. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go. To jest fakt. I właśnie tak się dzieje. Zmartwienie powoduje, że jesteś przygnębiony. To jest droga, prosta droga do przygnębienia. Ale to nie jest to, że one nas spotykają tylko wtedy, kiedy te zmartwienia przeżywamy, kiedy niewłaściwie na nie reagujemy. To powoduje przygnębienie w naszym życiu. I wypisałem sobie trzy konsekwencje takiego stanu rzeczy. Pierwsze to psychologiczne. To nie ja na to wpadłem, przeczytałem to. Psycholog ze mnie żaden. Ale z psychologicznego punktu widzenia przygnębienie prowadzi do niezadowolenia z siebie i otoczenia. Stąd właśnie narzekanie. Nie tylko na tych, co są obok mnie, ale również i na siebie. Jestem niezadowolony z siebie, ponieważ mogłem temu w jakiś sposób przeciwdziałać. Zaczyna spadać poczucie twojej wartości. Jesteś do niczego. Konsekwencją jest brak zainteresowania. Apatia. Nic cię nie interesuje, ponieważ ty się martwisz. Nikt nie rozumie twojego zmartwienia. Ty sam go tak mocno przeżywasz. Jesteś osamotniony w tym zmartwieniu. Wszyscy inni mają banany na uszach, na twarzy, aż po same uszy. A ty jeden masz to zmartwienie, nikt cię nie rozumie. Tracisz zainteresowanie, popadasz w apatię, aż może to doprowadzić do depresji. Depresja to już jest kliniczny stan. Stan choroby, ale psychicznej. Doczytałem nawet, że taki stan po depresji może doprowadzić do na przykład prób samobójczych. Od czego to się zaczyna? Od zmartwienia. Od jednego, dwóch, trzech, czterech zmartwień. Od tego, jak zareagujesz na dane zmartwienie. Drugi aspekt. W tej samej Księdze Przypowieści Salomona, 17 rozdział, strona 718, 13 werset, przepraszam, 15 rozdział, 13 werset. B. Błąd w notatkach. 17 rozdział. 22 werset B. Czytamy coś takiego. Przygnębiony duch wysusza ciało. Przygnębiony duch wysusza ciało. Zmartwienie, które doprowadza do przygnębienia, ono wysusza ciało. A cóż to oznacza, wysuszone ciało? To jest nic innego jak stan choroby. Zmartwienie może doprowadzać do choroby, po prostu. Nie znam się, która choroba może wyniknąć, ale ta, gdzie w ciele będzie jakiś słaby punkt. To jest tak z tym ogniwem w łańcuchu, tak? A więc jest jakiś słaby punkt, przychodzi zmartwienie, może poprzez stan przygnębienia doprowadzić, że twoje ciało jest bardziej podatne na chorobę. To doprowadza przygnębienie. Tylko taka mała rzecz. Trzeci aspekt, i to jest właśnie ten 15 rozdział, 13 werset B, czytamy, że gdy serce jest zmartwione, duch jest przygnębiony. Zmartwienie wpływa na naszą psychikę, na nasze ciało, ale przede wszystkim wpływa na naszego ducha. Zaczynasz się martwić i twój duch jest przygnębiony. Co to oznacza? W tym 15 rozdziału, 13 wersecie od początku czytamy tak. Radosne serce rozwesela oblicze, lecz gdy duch jest zmartwiony. A więc innymi słowy, jeśli twój duch jest zmartwiony, nie potrafi wpłynąć na twoje oblicze. I twoje oblicze jest przygnębione. Na twojej twarzy nie ma uśmiechu. I to jest to, co mówiłem na samym początku. To po prostu widać. To po prostu widać. I spojrzysz na drugiego człowieka, spojrzysz na jego twarz, porozmawiasz z nim chwilę i widzisz, że jego duch jest przygnębiony. Bo duch wpływa na twoje oblicze. I na tym widać. I potem to widać. A więc z takiego sobie tylko zmartwienia, o którym czasami mówimy, tam mam tylko takie zmartwienie, toż to małe zmartwienie, te małe urwane kółko w samochodzie, jeśli niewłaściwie zareagujesz, może doprowadzić do trzech problemów w twoim życiu. Psychicznych, cielesnych i albo od tego zaczynając duchowych. Tylko takie małe zmartwienie. A tak naprawdę zła reakcja na to. A więc co zrobić w czasie zmartwienia? Jak nie pozwolić, aby ono w tak destruktywny sposób wpłynęło na twoje życie, tym samym odebrało ci radość z życia? Właśnie w tym fragmencie, 17 rozdziale, 22 wersecie A, czytamy tak. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Tylko zaraz się pytanie rodzi, jak zrobić, żeby to serce było radosne. Okej. A więc, żeby nie absorbować w sobie przygnębienia, muszę mieć radosne serce. Ale co zrobić, żeby moje serce było radosne? I tu znowu Słowo Boże przychodzi do nas z pomocą. 12 rozdział przypowieści Salomona, 25 werset B. Czytamy tak. Słowo dobre znowu go rozwesela. Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela. Dobre słowo rozwesela serce. A wesołe serce jest najlepszym lekarstwem na zmartwienia. Dobre słowo, innymi słowy, dosłownie, kiedy szukałem tłumaczenia, to jest użyteczne słowo. Te użyteczne słowo wprowadza w radość. Użyteczne słowo. Ono dociera do serca, przemienia to serce, a serce radosne, zmienione, wpływa na przygnębienie albo na, innymi słowy, na to przemianę. Cóż to jest użyteczne słowo? A więc mamy ten rozwalony samochód, tak? Wracamy do tej sytuacji początkowej, tej tragicznej. Masz przyjaciół, znajomych. Dzielisz się tym, ponieważ jest jedna ważna rzecz. Żeby ze zmartwienia wyjść, trzeba się tym zmartwieniem podzielić. Zacznij od dzielenia się Bogu tym, powiedz Mu to, po prostu wyartykułuj Mu to. To nie dlatego, że On, jak Mu o tym nie powiesz, to On nie zrozumie, ale to jest Tobie potrzebne, abyś po prostu wiedział, że powiedziałeś to Bogu. Ale oprócz Niego powiedz to swoim przyjaciołom, znajomym, tym, z którym masz najlepszą relację. Podziel się tym. I kiedy podzielisz się, nagle się może okazać, że... A zazwyczaj tak się okazuje. Jak masz dobrych przyjaciół? Że mówię, wiesz co, nie martw się. O, i tu słowo klucz. Nie martw się. Ono w naszych czasach się bardzo zdewaluowało. Ponieważ nie martw się to jest takie, hej, jak tam u ciebie? Tak? Z angielskiego how are you, tak? A w francuskim ça va? I wszyscy odpowiadają ça va. Ktoś tam się uśmiechnął, chyba był, o, Ala, ponieważ była niedawno w Francji. Jest tak? Dokładnie. I to u nas to słowo nie martw się, to tak, my tak czasami odbieramy. Ale dosłownie ono ma wysoką głębię. Rzeczywiście nie martw się, ponieważ ja ci pomogę. Ja mam drugi samochód, mam trzeci samochód. Nie macie takich znajomych. Dobra. Mam jeden samochód, ale ci nie pomogę. Wiesz co, tu pracuję, ale mogę z tobą pojechać tam, pojechać do mechanika, tak? Mogę cię wspomóc w tym czasie. Potrzebujesz pojechać do lekarza z dzieckiem? To załatwię to. Wiecie co, w moim życiu to działa. Ja tego doświadczam. Powiecie, mam dobrych przyjaciół. Cóż, dziękuję Bogu za nich. To działa. W tych samych trudnych momentach, kiedy dzielisz się, ktoś mówi, ja ci pomogę. Ktoś cię wesprze finansowo. W sytuacjach, których się nie spodziewasz, ci ludzie pomogą ci. To jest dobre, użyteczne słowo. To jest coś, co wpływa na twoje życie. I sobie myślisz, no skoro tak, no to jakoś to przejdę. Przecież nie będę wiecznie chory. Przecież nie będzie wiecznie samochód zepsuty. A jeśli z tydzień będzie zepsuty albo dwa, no to w końcu co? Sprzedam, drania. Niech ktoś inny się męczy. Kupię sobie inny. Masz takie możliwości. Paradoksalnie, kiedy znajdujemy się w takich sytuacjach, zaczynamy myśleć inaczej, a więc bardziej konstruktywnie. Ponieważ tyle lat miałeś ten samochód i myślałeś, że będzie do śmierci. Ale okazało się, że ten pierwszą śmiercią to jest jego. Być może to dobre słowo, użyteczne, zmienia twoje serce. I to zmienione serce wpływa na twoje oblicze. A radosne serce jest najlepszym lekarstwem na wszelkiego typu zmartwienia. Również idąc dalej w tych tragediach życiowych, to co tam jeszcze nam zostało? A pokłóciłeś się, tak? Ale Słowo Boże w tobie zaczyna pracować. I taki nagle, nie wiadomo skąd, nie? Przypomniał ci się fragment, że niech nad twoim gniewem nie zachodzi słońce. Interpretujesz to w sposób prosty. Patrzysz, jest 18, za pół godziny jest zachód. Łamiesz się. I nagle, kiedy 18:30 przyszła, stało się faktem pojednanie. O 19 jest ciepła herbatka z cytrynką. Bułeczka na kolację. Tak? Kołderka przetrzepana. I życie zaczyna być piękne. Dobre słowo drugiego człowieka. Ale zaczęliśmy od Pana i na nim skończymy. Jakkolwiek to nie brzmi. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 5 wersecie, 1300 strona, W 5 wersecie od B czytamy tak. Jesteś moim synem, mówi Bóg. Dzisiaj zrodziłem ciebie. Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki. Co ja czytam? Dzisiaj jak już jestem, jeśli chodzi o wersety, niepoukładany. 13 rozdział listu do Hebrajczyków. 5 werset B zaczyna się w ten sposób. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Do kogo mówi Bóg? Przepraszam, że palcem pokazuję. Do ciebie, mówi Bóg. Nie opuszczę cię, ani nie porzucę. Właśnie w tych momentach tym bardziej to słowo przemawia do nas. I to dobre, użyteczne słowo czytamy dalej. Pan jest pomocnikiem, mechanikiem, lekarzem. Tak? Kim jeszcze? Nauczycielem. Kim jeszcze? Doradcą. Kim jeszcze? Pokojem. Nie będę się bał. Nie będę się bał przyszłości. I to dobre słowo użyteczne przemienia twoje serce, a radosne serce jest najlepszym lekarstwem na zmartwienia. Cóż może, ja teraz zaparafrazuję tą ostatnią część, mi się takiego stać. On jest ciągle ze mną. Fakt, w nowej ziemi, w objawieniu czytamy, już nie będzie zmartwień, ale na tej ziemi będą. W objawieniu Jana, jeżeli ktoś to oczywiście czyta, to jest 21 rozdział, 4 werset, czytamy, że w nowej ziemi nie będzie tego. Nie będzie płaczu. Nie będzie zmartwień, trosk. Dlatego wtedy ich nie będzie, a teraz są. I tak będzie jeszcze. Ale dzisiaj już wiesz, jak na nie zareagować. Dzisiaj już wiesz, że to, co powinno rozróżniać ludzi wierzących od niewierzących, to nadzieja, jaką pokładamy w naszym Panu i słowo, które przemienia nasze życie, to to, jak reagujemy na zmartwienia. Jeśli mamy dobrą reakcję na nasze zmartwienia, wtedy potrafimy cieszyć się życiem. I wtedy uśmiech gości na naszej twarzy. Szczerze czy nie, możecie się do mnie uśmiechnąć. Trafiłem na takie fajne słowo. Myślę, no gdzieś czasami ludzie mają mądrość. Co prawda był to chiński filozof, ale powiedział coś takiego. Nie sądź, że radość lub złość są dziełem przypadku. Ksiądz, no tak, rzeczywiście, tak to jest. To nie jest dzieło przypadku. Ponieważ ty osobiście, ty masz wpływ na to, czy potrafisz się cieszyć życiem, czy nie. Nie okoliczności. Jeśli właściwie reagujesz na negatywne okoliczności w życiu, masz prawo i masz moc wpłynąć na to, aby to nie miało odzwierciedlenia w twoim życiu. Ponieważ Bóg jest z tobą w każdej sytuacji. Dzięki ci, że jesteś ze mną. Kończąc, ponieważ Marek już przychodzi, zakończę w ten sposób. A za tydzień będę mówił o troskach. O troskach, które również wpływają na nasze życie. Na to, jak potrafimy lub nie cieszyć się tym życiem. Także zapraszam cię. Ale kończę takimi słowami. Chodzenie z Bogiem nie jest męczące. Nie jest męczące. I tu wierzący powinien odpowiedzieć zdecydowane, tak jest. Ha, zdecydowane. Zdecydowane to oznacza, tak jest. Życie z Bogiem daje radość. Tak jest. Tak jest życie z Bogiem. To nie jest ciężka praca. Nie dajcie sobie tego ukraść lub nie dajcie sobie ten sposób myślenia przyjąć jako swój własny. To nie jest ciężka praca. Ponieważ zdążamy do cudownej nagrody, którą mamy w Jezusie. Już niedługo, naprawdę niedługo. Dla jednych rok, dla drugich 5 lat. Oczywiście mówimy statystycznie. Dla innych kilkadziesiąt lat. Ale to jest naprawdę niedługo. Życie z Bogiem może być przygodą. I jest. Może być inspiracją. I jest. Dlatego warto z Nim chodzić. A mając właściwą perspektywę, można cieszyć się życiem. Pozwól Mu zmienić swoje życie, jeżeli nigdy wcześniej nie oddałeś swojego życia Jemu. On jest w stanie zmienić twoje życie. Jakiekolwiek nie jest. Może uważasz, że w miejscu, w którym dzisiaj jesteś, Bóg nie zmieni twojego życia. Nie jest w stanie. To jest kłamstwo. Bóg jest w stanie zmienić twoje życie. I to jest dobra nowina dla ciebie. Twoje zmartwienia mogą być bardzo malutkie. I może z Nim w nich w zwycięstwie przychodzić. Tego Tobie życzę. I to tyle. Wstań.